Piotr Zychowicz, historia, realna historia dzieje się na naszych oczach w niedzielę. Od razu uprzedzam pierwsze pytanie. Jest gwiazda live'ów. Królowa live'ów jest tylko jedna. Kotka o imieniu Maiden nie jest zachwycona, bo musiałem ją lekko obudzić, żeby się z wami przywitała. Hej, witajcie wszyscy. Wczoraj, słuchajcie, miałem spotkanie na Stadionie Narodowym, no i wszyscy pytali o kotkę. Co u kotki? Czy dzisiaj będzie live? Czy będzie kotka? No w związku z tym potwierdzam, jest. Siadaj sobie tutaj. O, boja. Jak zawsze, cały jestem teraz w kłakach, no ale cóż. Chcecie kota, jest kot. Wczoraj, jak wiecie, było spotkanie na Stadionie Narodowym, premiera mojej książki Polacy. To, co się działo, to był kosmos. Nie dość, że tłum na sali, ale potem według rozkładu miałem podpisywać przez godzinę, od godziny 15 do 16. Zgadnijcie, ile podpisywałem. Bite 2 godziny. Kolejka zakręcała na kilka razy. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, którzy wczoraj byli na Stadionie Narodowym. Chciałbym Państwa poinformować, przepraszam, jest dobra wiadomość. Otóż, drodzy Państwo, dzisiaj o godzinie 18 w historii realnej pokażemy Państwu wczorajsze spotkanie na Stadionie Narodowym. A więc fajnie. A cóż to, dostaliśmy tutaj. Proszę bardzo, Piotr Bursztyn. Przepraszam pana Piotra Zychowicza. Ja jestem na dnie, a pan jest górą. Bardzo dowcipny żart jednego z naszych internautów. Wysyłam panu kciuka. Dziękuję za wsparcie. Przypominam, że te wsparcie w postaci trampków, które dostajemy od was na czacie, pozwalają zachować niezależność naszemu kanałowi. Bardzo dziękuję. Dobrze, drodzy Państwo, powiem wam szczerze, że za oknami dzisiaj jest paskudna pogoda, więc pomyślałem, zrobię sobie i wam przyjemność i zrobimy live'a, spotkamy się, od razu człowiek się uśmiechnie, porozmawia z miłymi ludźmi, a tak poza tym to jest o czym gadać, bo wydarzenia pędzą, drodzy Państwo, w szalonym tempie. Otóż, po pierwsze, nieznany dron uderzył w elektrownię atomową na Zaporożu, wybijając wielką dziurę w jednym z elementów tej infrastruktury. Bardzo, bardzo poważny kryzys. Po drugie, bardzo celne uderzenia dronowe strony ukraińskiej. Po trzecie, Trump opublikował raport medyczny z tych, zapowiadałem wam, że będzie przechodził po raz kolejny testy i są bardzo, bardzo zaskakujące wyniki tego testu. Przytoczę wam te wyniki plus opinię znakomitego eksperta, lekarza, który zaopiniował ten wynik. Do tego, drodzy Państwo, mamy ważne wiadomości z Libanu, z Izraela, olbrzymie zamieszki w Paryżu i w innych miastach. Już jest 416 zatrzymanych w ten sposób. Młodzież, wiadomo jaka młodzież, świętuje zwycięstwo Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Także będzie o czym rozmawiać, drodzy Państwo. Jutro oczywiście będzie live o 12, no chyba, że się nic nie wydarzy, ale wątpię. No a dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa o godzinie 18 na premierę Historii Realnej, drugi odcinek. Będzie to nagranie wystąpienia na targach na Stadionie Narodowym, wielka impreza. Będę mówił o skandalu wokół Zełenskiego, wokół nadania imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskich, o tym, jakie to wywołało reakcje w Polsce, ale przede wszystkim na Ukrainie. To jest nowe, w jaki sposób Ukraińcy kontratakują, mówiąc o symetrii pomiędzy Armią Krajową a UPA, co jest absolutnie skandaliczne, wytykając Polsce kolonizacyjną przeszłość na Rusi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że bardzo spodoba wam się ten odcinek. W takich 50 minutach zawarłem również w taką analizę tego, dlaczego nie wolno zrównywać win po obu stronach, dlaczego nie ma symetrii win i dlaczego Ukraińcy i w jaki sposób to przeprowadzili, jaka była geneza ludobójstwa na Wołyniu. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe dla was, także zapraszam o 18. A tymczasem zaczynajmy już naszego live'a. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest już 2,5 tysiąca widzów. Witam War Raven 38. Dzień dobry wszystkim. Dzień niestety paskudny, Więc może, no więc cóż, no, zamiast roweru i kajaku jest live historii realnej. Pozdrawiam pana Barta Kardera, pana Julia, panią Natalię, jest oczywiście pani Wiolka, nasza niezmordowana, wspaniała moderatorka, pani Agata z Borala. W ogóle, drodzy państwo, jesteśmy w naszym rodzinnym gronie. Jeszcze raz przypominam, że książka Polacy, dla tych informacja to jest, którzy nie mogli być z nami wczoraj w Warszawie, już jest dostępna w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Dobra, tyle tytułem wstępu. Ruszajmy. Kot cały czas tu siedzi obok mnie. Śmiesznie to wygląda. Ruszamy z naszym live'em. Zrobię zdjęcie i potem wrzucę na media społecznościowe, żebyście zobaczyli państwo, w jaki sposób ja pracuję. Hej, kci. Dobra. W towarzystwie. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla KFD, kciuk dla Lantre. Bez naszych przyjaciół byłoby z nami krucho. Pozdrawiamy firmy, które są z nami zaprzyjaźnione. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Startujemy. Najważniejsza wiadomość to jest oczywiście wiadomość, która gruchnęła dzisiaj rano. Otóż dron niezidentyfikowany na razie uderzył w budynek elektrowni atomowej na Zaporożu. Konkretnie w budynek turbiny numer 6. Doszło do detonacji, a więc nie był to Wawik, tylko dron uzbrojony w ładunek wybuchowy i ten wyrwał ten pocisk poważną wyrwę, dziurę w ścianie. Sprzęt znajdujący się w środku, czyli sama turbina atomowa nie została, elektrowni atomowej, przepraszam, nie została uszkodzona. Informację tę podał dyrektor Rostatomu Aleksiej Lichaczow. Rosja ostrzegła przed bardzo poważnymi konsekwencjami bicia przez stronę ukraińską w tą elektrownię, ponieważ według Rosjan to był dron ukraiński i Ukraińcy dokonali takiego uderzenia z pełną świadomością. Miedwiediew, znacie doskonale Miedwiediewa, grzmi, że Ukraińcy chcą wywołać drugi Czarnobyl i dokonać gigantycznego skażenia radioaktywnego. Jest to igranie z ogniem, jak twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomistyki, która wyraziła swoje zaniepokojenie, potwierdziła, że rzeczywiście takie doniesienia o uderzeniu dronowym otrzymała i zażądała od strony rosyjskiej natychmiastowego udostępnienia jej tego miejsca, żeby wpuściła kontrolerów międzynarodowej MAEA na to miejsce, bo żeby mogli oszacować, czy jest zagrożenie wycieku jądrowego po tym bardzo niepokojącym uderzeniu. Ukraina zaprzecza i informacja jest taka, to jest rosyjska prowokacja, czyli jak rozumiem, to rosyjski dron według strony ukraińskiej uderzył w tą elektrownię i piszą tak Ukraińcy, to jest nielogiczne, twierdzenie strony rosyjskiej jest absurdalne, po co Ukraina miałaby atakować własną elektrownię jądrową, którą chce odzyskać, bo przypomnijmy, że elektrownia jądrowa obecnie jest pod kontrolą Rosjan i jest to jeden z najważniejszych punktów negocjacji, które się toczyły. Chyba już się przestały toczyć, jak pewnie zauważyliście, pomiędzy stroną rosyjską a stroną ukraińską. Był w pewnym momencie taki pomysł, żeby pociągnąć dwa kable. Jeden na lewo, drugi na prawo, jeden na zachód, drugi na wschód, żeby równo połowę energii wytwarzanej przez Zaporowską Elektrownię Atomową dostawała Rosja, a drugą połowę Ukraina. Nic oczywiście z tego nie wyszło, no bo nic nie wyszło z całego zawieszenia broni, ale ta elektrownia jest jednym z głównych trofeów, zdobyczy, które Rosja zdobyła w trakcie tej wojny i niespecjalnie ma ochotę oddać. W związku z tym, czyj to jest dron? Ja uważam, drodzy Państwo, że jeżeli rzeczywiście uderzył ten dron w elektrownię, no to bardziej prawdopodobny wydaje mi się to dron ukraiński, ale nie sądzę, żeby to było zamierzone. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z olbrzymią ilością dronów, które fruwają właśnie w tej chwili na Zaporożu. Mówiliśmy o tym w odcinku z Pawłem Jeżowskim. Ukraińcy prowadzą teraz bardzo zmasowaną operację wymierzoną w tą strategiczną drogę, która przebiega właśnie przez Zaporoże, bo największą zdobyczą Rosji w trakcie wojny w 22 roku, tego ataku, było przebicie korytarza lądowego wzdłuż Morza Azowskiego, pamiętacie, przez Mariupol, do Krymu. I teraz dzięki temu Rosjanie mają tą strategiczną drogę, którą mogą łączyć Krym, znaczy która łączy Krym z Rosją właściwą, nie są tylko skazani na transport morski i most nad Cieśniną Kerczeńską. I Ukraińcy nie potrafili przy pomocy tej swojej słynnej letniej ofensywy, która się załamała, przeciąć tego korytarza, w związku z tym teraz stwierdzili, że nakryją go uderzeniami dronowymi. I obecnie ta autostrada, którą Rosjanie tam wybudowali, została nazwana przez rosyjskich żołnierzy drogą śmierci. Słuchajcie, codziennie Ukraińcy biją tam w cysterny, w ciężarówki, w samochody, nic tamtędy nie może przejechać. Widziałem filmy, te kłęby czarnego dymu unoszące się nad płonącymi, wypalającymi się wrakami ciężarówek i cystern. Sytuacja jest dla strony rosyjskiej bardzo, bardzo poważna, no ale oczywiście na tym całym Zaporożu fruwają sobie setki dronów uderzeniowych. I teraz tak, albo się zapodział, albo się, wiecie, taki dron mógł gdzieś tam przeprogramować, albo i uderzyć w tą elektrownię, w tą turbinę elektrowni, albo po prostu został zagłuszony. To się zdarza obu stronom, wtedy przy zagłuszaniu drony zmieniają swoją trajektorię lotu. I teraz uwaga, ciekawa informacja, prezydent Rumunii właśnie ogłosił, że ten dron rosyjski, który walnął w dach budynku, pamiętacie, na blokowisku w Rumunii, to wam opowiadałem podczas poprzedniego live'u, słuchajcie, owszem, był rosyjski, ale zagłuszony przez stronę ukraińską, czyli Rosjanie tam celowali w jakiś cel, jest punkt ukraiński nad Dunajem, w tych kluczowych portach, no ale Ukraińcy zakłócili jakiś tam system naprowadzania tego drona, no i dlatego właśnie uderzył w Rumunię i w dach budynku, gdzie przypomnę, rannych zostało dwóch Rumunów. W związku z tym niewykluczone, że to był właśnie ten przypadek. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zdaje się skłaniać do tego, bo poinformowała, że tylko w dniach 13-14 maja, kiedy monitorowała sytuację, w pobliżu elektrowni atomowych w rejonie walk na Ukrainie przeleciało, słuchajcie, 160 dronów. Jeżeli dziennie przelatuje tamtędy 160 dronów, no to tylko kwestią czasu było to, aż któryś trzepnie po prostu w tą elektrownię, co nie zmienia faktu, że obie strony powinny być bardzo, bardzo, bardzo ostrożne. Słuchajcie, dostaliśmy, widzę, wsparcie od jednego z widzów. Pozwolę sobie na chwilę przerwać. WarRaven38, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję Państwu, że oglądacie. Jest już nas 4000. Przyznam szczerze, że jak myślałem, że zrobię live'a w niedzielę, to nikt nie będzie chciał oglądać, także bardzo, bardzo miła niespodzianka, że jesteście ze mną i chcecie posłuchać tego, co mam do powiedzenia, ale mówiąc szczerze, to tyle się dzieje na świecie, że czekanie do poniedziałku byłoby bardzo, bardzo ryzykowne, bo cel tych live'ów jest taki, żebyście Państwo na bieżąco wiedzieli, co się dzieje na świecie. A jutro, do jutra, to się, wiecie Państwo, zdarzy mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Wcześniej elektrownia ta już w tym tygodniu, bo w środę miała poważne problemy, bo przez 12 godzin nie było z nią łączności ani analogowej, klasycznej, przez linie telefoniczne, ani internetowej, bo internet padł w elektrowni atomowej. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że te przepowiednie Miedwiediewa o drugim Czarnobylu oczywiście się nie sprawdzą, bo to jest bardzo blisko Polski, też pamiętajmy. No ale miejmy nadzieję, że obie strony będą bardziej ostrożne. Ukraińcy oczywiście mówią o prowokacji. Poprzedni raz sprawdziłem, drony spadły na elektrowni albo na teren elektrowni w roku 2024, konkretnie w kwietniu, a więc przez 13 miesięcy był tam spokój. Sprawdziłem to, słuchajcie, to jest największa elektrownia atomowa w Europie, zbudowana w latach 1981-1989, proszę, małym dzieckiem wtedy byłem, jak to budowali, wyposażona jest w 6 potężnych reaktorów WWER-1000 łamane na 320, co powoduje, że właśnie jest największą elektrownią w Europie i uwaga, przed wojną pokrywała 20% zapotrzebowania na energię elektryczną całej Ukrainy, słuchajcie, to jest jakiś naprawdę kolos. Zajmuje 105 hektarów i co najbardziej niepokojące, na terenie tej elektrowni jest, słuchajcie, składowisko zużytego paliwa atomowego. Wolałbym, żeby to nie zaczęło się płonąć ani nie otrzymało bezpośredniego uderzenia. Kolejne informacje z Ukrainy, jeżeli już jesteśmy przy tym, to już załatwmy ten teatr działań wojennych. No to Ukraińcy dokonali bardzo spektakularnego uderzenia, które było zemstą za Buczę. Pamiętacie masakrę w Buczy w pierwszych dniach wojny? Ukraińcy, a konkretnie słynne ptaki Madziara. Madziar, przypominam, to jest ten szef oddziału dronowego ukraińskiego, Robert Brovdi, który jest z pochodzenia Węgrem, stąd ta ksywa. Uderzyli, słuchajcie, w poligon nadmorski posad w obwodzie ługańskim na terenie okupowanej Ukrainy. Słuchajcie, coś bardzo dziwnego się wydarzyło teraz na live, na czacie. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę? No to jest, słuchajcie, pierwszy raz taka historia, aż muszę przerwać to, co mówię. Użytkownik i widz Boży Dar Brodzikowski rozdał właśnie 50 subskrypcji w formie prezentów na kanale i właśnie schodzi 50 nazwisk widzów, którzy otrzymali subskrypcję. No tego jeszcze nie grali. Zdarzało się, że rozdawano 5 subskrypcji, 10 subskrypcji, a no zamurowało mnie. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Od razu zrobił mi pan niedzielę. Myślę, że wszyscy są zaskoczeni. Wow, no takich widzów to, drodzy Państwo, ma tylko historia realna. Wczoraj tak bardzo było miło w ogóle Was spotkać na targach, na Stadionie Narodowym, pogadać. Super, jeszcze raz bardzo, bardzo Panu dziękuję za to super wsparcie. Okej, wracamy do uderzenia na poligon w obwodzie ługańskim. W związku z tym tam ćwiczyli się żołnierze, jest jakieś centrum szkoleniowe rosyjskie i tak, 9 zostało zabitych, 9 zostało rannych, a 13 jest zaginionych, co wskazuje na to, że będzie pewnie więcej tych zabitych. Drugie uderzenie, no to rafineria w Saratowie otrzymała uderzenie i ciekawa informacja, czy to prawda, nie wiem, ale Ukraińcy się pochwalili, że właśnie rozbudowali takie uderzenia dalekiej ręki, czy to jest dron, czy rakieta, 3500 kilometrów. To oznacza, jak już wyliczyli internauci, że ta największa, jedyna potężna rafineria rosyjska, w Omsku bodajże, tak, za Uralem już jest w zasięgu ukraińskim, więc być może jutro na live podam Wam informację, że ta ostatnia z tych dużych rafinerii, która do tej pory nie była zaatakowana, no bo leży za Uralem, zostanie rażona przez Ukraińców. Kolejne wsparcie. AMSAP. Proszę bardzo, gdzieś Pan jest w Europie, bo to euro. Live prawie jak Historia Realna TV albo HR24. Super pomysł. Fakty w jednym miejscu, taka codzienna prasówka. No taki jest pomysł, powiem Panu szczerze, że wielu ludzi mi mówiło tak. Panie Piotrze, nawet wczoraj, nie mamy czasu, życie tak pędzi, mamy dzieciaki na głowie, mamy szkołę, mamy pracę, i dzięki tym live'om nie musimy ślęczeć godzinami na mediach, w Twitterze, przeglądać portalów, oglądać telewizji, bo Pan wszystko nam w godzinkę dziennie opowiada, co się dzieje na świecie. W związku z tym cieszę się, że mogę pomóc, aczkolwiek ja muszę spędzić te długie godziny, ale warto, efekt jest fajny, no bo ta olbrzymia frekwencja, którą mamy na live'ach i ten sukces jest naprawdę bardzo duży, także live'y rano o 12, a wieczorem o 20 lub tak jak dzisiaj o 18 w niedzielę analiza. Taki jest plan, zobaczymy jak długo to się uda zrobić. To był totalny spontan z tymi live'ami, no ale jak widzicie przyjęło się, więc robimy. Oczywiście jak coś się dzieje, no bo jak nic się nie dzieje, no to sensu to większego nie ma. Bardzo dziękuję za całe wsparcie. Bez tego Historia Realna nie mogłaby być niezależna. To dzięki Państwa wsparciu nie muszę się gryźć w język, mówię to co chcę o państwie położonym tam gdzie chcę. O, ładnie się ułożyło. Dobrze, to Wam powiedziałem. Hexet został odpowiedział na list Zełenskiego. Pamiętacie o liście Zełenskiego, w którym Zełenski napisał, że sytuacja jest już rozpaczliwa, jeżeli chodzi o systemy Patriot. No i teraz prosi oczywiście strona rosyjska, a ukraińska, kongres i prezydenta Trumpa o wysłanie większej ilości rakiet Patriot. No i Hexet na to odpowiedział. Tam, gdzie mogliśmy pomóc Ukrainie, to pomogliśmy. Zmusiliśmy również Europę, żeby zrobiła więcej dla Ukrainy. No ale celem naszym jest oczywiście przekonanie Ukraińców, że mogą obronić się sami, że mogą samodzielnie bronić swojego terytorium przed atakami rosyjskimi. I to jest, drodzy Państwo, absolutnie clue amerykańskiej polityki. Amerykanie już nie chcą być policjantem światowym, już nie chcą być żandarmem świata, nie będą nikogo przed nikim bronili, znaczy Izraela będą, tak? No to jasne. Każda reguła ma swój wyjątek. Ale oczywiście to jest sygnał strategiczny również do innych sojuszników, o czym Trump i Hexek zawsze mówili. Chcecie sobie pomóc, pomóżcie sobie sami, a my brońcie się sami, a my może będziemy was wspierać. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. Proponuję teraz dwa słowa o Trumpie, a konkretnie o wyniku badań Donalda Trumpa. Jak wiecie, Donald Trump z wielką lubością poddaje się badaniom zdrowotnym, mimo że już nie należy do młodzieniaszków, bo przypominam, że w czerwcu prezydent Trump skończy 80 lat. No ale poddał się właśnie badaniu w Walter Reed Military Medical Center i pisze tak. Wyniki mojego badania, mojego zdrowia fizycznego zostały właśnie opublikowane i są ekstremalnie dobre. W przeciwieństwie do innych prezydentów USA, z których żaden nigdy nie przeszedł zatwierdzonego, bardzo trudnego testu kognitywnego, to jest ten poznawczego, czyli na sprawność umysłu, ja uzyskałem idealny wynik 30/30, co jest uznawane za ekstremalną inteligencję. Jaki skromny ten Trumpinio, co? Czy demokraci są naprawdę tym tacy zaskoczeni? No bo wiecie, demokraci twierdzili jeszcze niedawno, że on jest na tyle nieprzytomny i już traci kontakt z rzeczywistością i trzeba było odebrać prezydenturę, bo nie jest zdolny do jej sprawowania. W rzeczywistości to mój czwarty taki test i wszystkie były perfekt. 120 poprawnych odpowiedzi na 120 zadanych pytań. To jest bardzo rzadkie, by ktoś uzyskał idealny wynik, a zwłaszcza 4 razy z rzędu. Wszyscy kandydaci na prezydenta i wiceprezydenta powinni być zmuszeni do zdania bardzo trudnych testów poznawczych. Kongres i demokraci powinni tego żądać. Pozdrawiam, prezydent Trump. No i rzeczywiście, drodzy Państwo, ja mam nawet przed sobą wyniki badań Trumpa. One wyglądają na to, że są rzeczywiście okej. Podał je do publicznej wiadomości słynny prywatny lekarz Trumpa, czyli Sean Barbabella, pochodzenia włoskiego, jak sądzę. Cóż tu z tego wynika? Wynika z tego, że Trump jest ogólnie rzeczywiście jak na 80-latka w doskonałym zdrowiu. Jest zdrowy jak byk, słuchajcie. I tak, przyjmuje obecnie 3 leki na przykład. Zaskakujące jest to swoim zdaniem ta amerykańska transparentność, powiedziałbym. Wszyscy Amerykanie mogą sobie przeczytać, jakie leki przyjmuje pan prezydent. No więc słuchajcie, otrzymuje Rosuvastatin i Ezetimbel. I to są leki na kontrolę cholesterolu. I oczywiście aspirynę. Trump sam mówi, że to jest po to, żeby miał piękną, jasną krew, żeby mu pompowała w żyłach i w sercu, a jego lekarz napisał, że to jest profilaktyka kardiologiczna. Nie wiem, nie znam się. Natomiast ciekawe są rekomendacje dla Trumpa na końcu tego. Musi pan prezydent, lekarze mu kazali zmienić dietę, zwiększyć ilość ćwiczeń fizycznych, no i kontrolować wzrost masy ciała, bo wyobraźcie sobie, że Trump tylko przez rok przytył 6 kg. Na początku, jak został prezydentem, ważył 102, a teraz waży 108, więc niewykluczone, że zajada, jak to się mówi popularnie, stresy, a konkretnie wojnę w Iranie i wszystkie kłopoty, które dał się Netanyahu kiełbasić. Myślę, że to jest lepsze, żeby zajadał, niż żeby zapijał, bo okazuje się, że Trump nie rusza alkoholu i nie rusza nikotyny. Bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Natomiast kolejna rekomendacja lekarzy wobec Trumpa jest taka, żeby przestał jeść tyle fast foodów. Niedawno jego sekretarz zdrowia, tak, czyli Kennedy, powiedział, że trudno spotkać prezydentem się Trumpem, żeby nie zjeść z nim wspólnie hamburgerów z McDonalda i nie wypić Coca-Coli, że Trump to je i pije Coca-Colę i je hamburgery z McDonalda w ilościach jakichś totalnie hurtowych. Naprawdę nie przestaje mnie zdumiewać. Już wam czytam tą opinię lekarską. Proszę, Bart Carter też się pojawił, nasz czeski fan, 5 prezentów rozdał na czacie i pozdrawiam również kolejną panią, która nas wsparła, panią Cichociemną 13. Proszę, na smaczki dla Maiden. Panie Piotrze, czy może pan znowu zaprosić pułkownika Piotra Gąstała? Pozdrawiam serdecznie byłego szefa Grom. Oczywiście, zadzwonię do niego i chętnie go zaproszę. Tylko musi się coś wydarzyć, że tak powiem, z jego branży, jakaś akcja służb specjalnych, coś w tym stylu, co mógłby skomentować. No więc, drodzy Państwo, przechodzimy do tego komentarza. Jest to komentarz doktora Krzysztofa Pójdaka, mojego ulubionego lekarza z Twittera. Pan doktor nie dość, że leczy pacjentów, to również ciekawe rzeczy pisze i komentuje na Twitterze, między innymi kwestie zdrowotne. Polecam tego użytkownika. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam i posłuchajcie, jakie wnioski pan doktor wyciągnął po przeczytaniu tego bardzo dokładnego raportu medycznego Trumpa. Wnioski. 1. Nie ma żadnych oznak choroby naczyń ani serca. I to jest, słuchajcie, ciekawe, bo wiecie, te wszystkie obrzęki na rękach, jakieś takie sine plamy na rękach, które mu tam make-upowali, wskazywały, że ma jakieś problemy z krążeniem. Okazuje się według tych badań, że nie. A tam jest dokładnie podane przecież, jakie są wyniki krwi i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko Trump przyjmuje 2 leki na obniżenie cholesterolu i to jest to właśnie rosuvastatyna i ezetimibib. Przepraszam, nie znam się na tych lekach. Jego cholesterol, ten zły, LDL, jest na poziomie 53 mg, czyli bardzo niski, nawet jeśli zważyć jego niski profil ryzyka. To leczenie jest bardziej agresywne niż zalecane w wytycznych postępowania. Stoi też w jaskrawej sprzeczności co do tego, co mówi jego minister zdrowia, czyli Kennedy Jr. 2. Drugi wniosek. Bardzo niskie ciśnienie tętnicze, 110/60, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to otyły mężczyzna w wieku 80 lat, nie przyjmujący leków obniżających ciśnienie. Too good to be true. Skończył pan doktor tą swoją krótką, ale treściwą analizę. Czyżby coś lekarze Trumpa chcieli przed nami ukryć? Nie wiadomo. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo ciekawe. Tak mówiąc poważnie, każdy chyba chciałby mieć takie końskie zdrowie jak Trump w jego wieku. Nie do zatrzymania jest Trump. Przypominam, że Biden, który jest mniej więcej w jego wieku, przysypiał już niemal na każdej konferencji i rzeczywiście wydawał się dosyć nieprzytomny i momentami nie wiedział, gdzie się znajduje jako prezydent, a Trump w tym momencie toczył proces w sprawie tego, że w dziwny sposób zapłacił grube pieniądze gwieździe filmów dla dorosłych, pani Stormy Daniels, za spółkowanie z nim. W związku z tym, przepraszam, ale no, trzyma się dobrze, delikatnie mówiąc, Trump. I rzeczywiście zdrowie ma końskie, naprawdę. Pozazdrościć. Okej, okay, dosyć tych głupich żartów. Dawid Turzik, bardzo panu dziękuję, dołączył pan do grona realistów. I Tomasz Szewczyk, wow, bardzo dziękuję. Panie Piotrze, może po prostu datki. Daję kciuka. Datki to się pojawiało wcześniej, tylko z tymi datkami mam ten problem, że to jest trochę jakiś takie datek na przytułek. Nie wiem, no okej, okay. Jedna z opcji na zastąpienie. Przypominam, cały czas trwa nasz konkurs, jak zastąpić słowo donate. Okej, okay. Kiedy już jesteśmy przy zdrowiu, dzisiaj trochę, jak widzicie Państwo, ten live będzie miał takie momenty lżejsze, w końcu jest niedziela, nie musimy być tacy zawsze 100% na serio. W związku z tym, skoro, drodzy Państwo, już jesteśmy przy tych sprawach zdrowotnych, no to ciekawe wiadomości czytamy w Wall Street Journal, tym razem nie dotyczące Trumpa, ale Putina. Otóż słuchajcie, konstatacja Wall Street Journal jest prosta. Putin chce żyć wiecznie. Taka jest tutaj teza. Putin i Rosja wydała 26 miliardów dolarów na tajemniczy program supertajny medycyny eksperymentalnej. Obejmuje on terapie genowe, druk 3D żywych ludzkich tkanek oraz hodowlę narządów do przeszczepów. I to wszystko ma zapewnić, słuchajcie, nieśmiertelność Putinowi. Putin zaliczył tą słynną wpadkę, kiedy po wyłączeniu mikrofonów, jak mu się wydawało, powiedział do Xi Jinpinga podczas, pamiętajcie, jednej z wizyt w Pekinie, że w zasadzie dzięki wymianie organów człowiek mógłby żyć wiecznie. Po prostu jak coś się zepsuje, tak w samochodzie będzie to wymieniane. Putin ma hopla na punkcie swojej śmiertelności, chciałby se przedłużyć to życie jak najdłużej, no i ewidentnie znajduje się pod wpływem rozmaitych samozwańczych guru medycznych, którzy mu tam różne dziwne historie sprzedają, a on potem z budżetu Rosji oczywiście wydaje na to potworne pieniądze. To wszystko ma spowodować spowalnianie, starzenie komórek. Jak na razie widzicie, że tak patrząc na Putina, stare zdjęcia i współczesne, to chyba jego terapie odmładzające sprowadzają się tylko do wstrzykiwania taniego botoksu. Przepraszam za tą złośliwość, ale wygląda strasznie. Teraz tak, to się nazywa, bo nawet to wypisałem, ksenotransplantacja, czyli właśnie wymiana narządów, hodowanie narządów i według Wall Street Journal Rosjanie już w roku 2030 będą gotowi, żeby Putinowi tam, wiecie, nereczki, płucka, serce, co tam jeszcze będzie potrzeba, chociaż on nie jest jakoś pijący, ale pewnie i wątrobę też, wymienić. Wcześniej już przeżywał, tu piszą amerykańscy dziennikarze, fascynację krioterapią, a nad całym procesem odmładzania Putina czuwa jego demoniczna córka Maria Worontosowa, która tam już wszystkie te mu terapie, jakieś super zastrzyki funduje. Pamiętacie tam, jakie były plotki takie dzikie, że Putin tam się kąpie w krwi młodych jeleni, pobiera komórki macierzyste z niemowląt. Ja to zawsze dzieliłem przez trzy tego typu historie, bo to się malowniczo tego słucha, ale uważałem, że to są wszystko element czarnego PR-u, no ale tutaj Wall Street Journal ma bardzo poważne źródła w tej sprawie, ale zakończenie tej historii jest tragikomiczne, no bo słuchajcie, w pewnym momencie wokół Putina pojawił się człowiek, który nazywał się dr Władimir Khavinson. I też, przepraszam, Khavinsov. Nie jestem specem od rosyjskich nazwisk, za co bardzo przepraszam, no ale kluczowe jest to, że był to właśnie taki lekarz, który uważał, że znalazł tajemnicę nieśmiertelności. No i nazywał się nawet gerontologiem Putina, tak go nazywano, i powiedział Putinowi, że przy pomocy wykorzystania tkanek cielęcych, jakichś innych dziwnych historii, można żyć 120 lat. Putin, słuchajcie, w to uwierzył, ale potem chyba przestał wierzyć, bo dwa lata temu, w 2024 roku, pan doktor Władimir umarł w wieku lat 77. Przepraszam, to nie powinienem się z tego śmiać, ale no puenta jest tragikomiczna, no bo miał dożyć 120 i miał dać ludziom taką możliwość, a umarł w wieku 77. No cóż, life is brutal, jak mówi pan prezydent Duda. Świat czeka na decyzję Trumpa w sprawie Iranu. Sprawa jest jakaś taka, słuchajcie, złożona i skomplikowana, bo jest plan, który miał już zostać zatwierdzony przez obie strony, jakiś kompromisowy plan i czekamy, Boże, co ten kot tutaj wyprawia, i czekamy tylko i wyłącznie na decyzję, przepraszam, ja to muszę uwiecznić. Rzucę potem to na Facebooka. Po prostu kot dzisiaj, słuchajcie, robi bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, Trump w ostatniej chwili wprowadza jakieś poprawki, które mają spowodować, że ten plan będzie jeszcze wspanialszy i jeszcze fajniejszy. Ale szokujące są dosyć szczegóły, które są podawane, bo według jednych z nich, i aż nie chce mi się w to wierzyć, ale dzisiaj takie informacje się pojawiły, że Ameryka jest gotowa stworzyć fundusz do naprawy zniszczeń, które razem ze swoimi izraelskimi przyjaciółmi spowodowała podczas agresji na Iran w wysokości 200 miliardów dolarów. Ma to być nazwane funduszem rekonstrukcji albo funduszem inwestycyjnym, inwestycji, przepraszam. Poza tym, no to oczywiście obie strony się cały czas chandryczą, ja już nie będę tego raz setny powtarzał. Ci chcą zabrać uran, ci nie chcą oddać. Ci chcą odmrożenia swoich zamrożonych aktywów, mam na myśli Irańczyków, Amerykanie się nie godzą. Cieśnina Ormus, wielka awantura. A propos, w Cieśninie Ormus dzisiaj ciekawa wiadomość, w pobliżu Omanu wyłowiono, czy też znaleziono wielką minę irańską. Tam nawet konkretne typy są podawane, już nie będę was zadręczał tymi szczegółami, ale ciekawe jest to, że to potwierdza, że Irańczycy naprawdę te miny rozstawili. Bo pamiętacie, był taki moment, że oni powiedzieli, że rozstawili, ale świat nie był pewny, czy te miny rzeczywiście tam są. No i wygląda na to, że te stawiacze min irańskie tam jednak kursują w tej cieśninie Ormus i te miny nie są tylko wytworem wyobraźni. Rzeczywiście to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo dla statków, które tamtędy by chciały przechodzić. I nie wiem, czy pamiętacie, ale Trump w zeszłym tygodniu pod koniec powiedział, że wysadzi w powietrze cały Oman. Jak Oman się dogada z Iranem w sprawie kontroli cieśniny Ormus, Oman się wściekł, bo Arabowie to są dumne narody, nie będą sobie dawały w kaszę dmuchać i właśnie chyba premier czy minister spraw zagranicznych Omanu dzisiaj poinformował, że zacieśnią współpracę z Iranem w sprawie kontroli cieśniny Ormus. W związku z tym wszystkie te działania Trumpa są absolutnie kontrproduktywne. Czekamy w związku z tym na decyzję Trumpa, tam trwają jakieś poprawki ostatnie do tego planu. Może kto wie, na początku tygodnia będziemy mieli dla Państwa dobre informacje, również z rynków, bo przecież giełdy się otworzą jutro, bo jest poniedziałek. Kilku Amerykanów zostało rannych po ataku irańskim na bazę w Kuwejcie. Informowałem was o tym. Teraz nowa informacja. Ta baza zaatakowana to jest Ali al-Salem. I ta baza została zaatakowana pociskiem Fateh 110 irańskim. Została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą, ale się to wszystko posypało na głowy tych amerykańskich żołnierzy, którzy byli na dole. Zniszczyło dwa ripery. Te drony, to już będzie 27 zniszczonych, każdy warty, przypominam, 30 milionów, no i pokiereszowało kilku amerykańskich żołnierzy. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to jest pierwszy przypadek rannych żołnierzy od zawieszenia broni, amerykańskich oczywiście, bo irańskich tam trochę zginęło w tych uderzeniach w cieśninie Ormus, ale Amerykanie ponoszą straty pierwszy raz od momentu zawieszenia broni. Trump udzielił bardzo ciekawego wywiadu, podczas oprowadzał po Białym Domu jakąś blond dziennikarkę z jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, pokazywał jej miejsce, gdzie powiesił na honorowym ścianie swoje zdjęcie z Alaski z Putinem, no i powiedział tak: oszczędziliśmy armię Iranu, zniszczyliśmy marynarkę, zniszczyliśmy korpus strażników rewolucji, te wszystkie wyrzutnie rakietowe, ale armii nie ruszyliśmy, bo z armią można się dogadać, bo armia jest pragmatyczna. Jest to moim zdaniem wyraźny sygnał do generałów irańskich. Zróbcie pucz, przejmijcie władzę, dogadamy się, tak jak się dogadaliśmy z reżimem w Wenezueli po obaleniu oczywiście, czy też po uprowadzeniu Maduro. Ciekawe, prawda? Trump ewidentnie to zostało powiedziane nie do amerykańskich widzów, tylko do irańskich generałów, żeby wzięli sprawy w swoje ręce, obalili fanatyków, ajatollahów i pragmatycznie dogadali się z Amerykanami. Duże pieniądze są, drodzy Państwo, oczywiście do zrobienia. Już przechodzimy do Paryża i skutków finału Ligi Mistrzów. Tylko podziękuję widzom, którzy nas wspierają. Konrad Gościk. Bardzo panu dziękuję. Widzę, że jest pan w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Pozdrawiam panią Monikę, która tutaj widzę mocno walczy na czacie. Tomasz Szewczyk. Bardzo, bardzo, bardzo panu jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Nie obalą, pisze pan Janek. No raczej nie, ale Trump zawsze może się łudzić. Słuchajcie, jestem zachwycony. Jest prawie 7 tysięcy widzów. To jest coś niebywałego. Słyszysz, kocie? Kot macha do was łapą. Dobrze, no to tak, piłka nożna, drodzy Państwo, jak wiecie, wywołuje bardzo wielkie emocje, ale czasami w zdumiewający sposób one się objawiają. Mam tutaj na myśli strefę wojny, w jakie dzisiaj w nocy zamieniły się miasta Francji. Najpierw Paryż, a potem sytuacja rozprzestrzeniła się na inne części miasta. Gigantyczne masy nastolatków, głównie pochodzenia imigranckiego, jak mogę to można wywnioskować z filmów, po prostu stwierdziły, że zwycięstwo ich drużyny, przypomnę, że PSG wygrało z Arsenalem 4-3 w rzutach karnych i zdobyło chyba drugi raz pod rząd, poprawcie mnie kibice, bo ja nie siedzę aż tak mocno w klimatach, to trofeum, no stwierdzili, że to jest dobra okazja, żeby zdemolować miasto. Filmiki są absolutnie zastraszające. Palenie śmietników, stawianie barykad, palenie samochodów, ostrzeliwanie z rac i z jakichś rakietnic policjantów, wybijanie szyb w sklepach, plądrowanie, niszczenie. Oczywiście wszystkiemu temu towarzyszą jakieś afrykańskie okrzyki bojowe. No a policja francuska, znana z tego, że jest najbardziej brutalną policją na świecie, całe to towarzystwo gazuje i pałuje. Jednym słowem, dzień jak codzień we Francji. Jak wiecie, Francuzi już od początku XIX wieku, przełomu XVIII i XIX, lubują się w zamieszkach, awanturach, bójkach, bitwach ulicznych i w zasadzie każdy pretekst jest dobry, żeby prać się z policją, a dla policji odwrotnie każdy pretekst jest dobry, żeby pałować obywateli. W związku z tym nihilowi, nic nowego, 416 osób jest aresztowanych, z czego 283 w Paryżu. Straty są oceniane na miliony, no nie wiem, no setki tysięcy na razie euro. No i oczywiście posłuchajcie komentarzy. Pani Le Pen, słabo, Marie Le Pen, bo napisała tak. Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki. Tylko we Francji każdy czuje się zmuszony zamknąć się w domu w wieczór zwycięstwa, aby uniknąć konfrontacji z przemocą. No to prawda. Widziałem takie filmiki, na przykład jak ludzie, którzy tam prowadzą restauracje w Paryżu, mają sklepy, za kraty jakieś takie, jakieś zabijali deskami, płytami OSB. Jakimiś tam innymi, no może SB nie, ale jakimiś płytami wiórowymi te swoje okna, witryny sklepów, no żeby właśnie wygłupiające się towarzystwo nie tego wszystkiego nie rozwaliło. A ja, drodzy Państwo, oddam teraz głos naszemu ulubionemu ekspertowi do spraw francuskich, który często gości w historii realnej, panu Aleksandrowi Olechowi, który dzisiaj napisał na Twitterze tak. Odebrałem już dzisiaj 9 telefonów z prośbą o komentarz dotyczący zamieszek we Francji. Odpowiem zbiorowo i brutalnie. Przyjmujesz wszystkich z najbiedniejszych regionów świata, kompletnie nie kontrolujesz nielegalnej imigracji, dajesz pomoc socjalną i nie penalizujesz. W efekcie stajesz się ofiarą. Czy można o lepszy komentarz? No, chyba nie. A propos, dalszy ciąg sprawy Nowaka, Henryka Nowaka, zarżniętego nożem przez tego Sitha w Wielkiej Brytanii. Policja teraz oczywiście przeprasza, że tego skuła, że posłuchała mordercy, i który, pamiętacie, oskarżył ofiarę, że to był jakiś atak rasistowski, no ale policjanci stwierdzili, że i tak by nic nie mogli pomóc, bo te rany były śmiertelne. Gigantyczne oburzenie w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Elon Musk napisał dzisiaj: łobuzy, opublikujcie nagrania z kamer, no bo Wielka Brytania, brytyjska policja, mimo teoretycznej otwartości i transparentności, nie wypuszcza uparcie tych nagrań z kamer. Policjantek i policjantów, którzy dokonali tej skandalicznej interwencji. Odsyłam Was do odcinka przedwczorajszego, przepraszam, bo wczoraj live'a nie było, czyli piątkowego live'a, gdzie dokładnie tą sprawę bulwersującą i skandaliczną opisałem. No i teraz też widziałem ciekawy wpis na Twitterze, który analizuje, bo on też krzyczał, mówił skuty, ten biedny chłopak, 18-latek, zabity we własnym kraju przez tego imigranta, nie mogę oddychać, co kojarzy się ludziom ze słynnym sprawą Floyda. No i jeden z internautów napisał, porównał, ile światowe media poświęciły sprawie zabójstwa Floyda, a ile zabójstwa Nowaka. No i nie możecie się domyśleć, że były tysiące artykułów w czołowych mediach światowych o tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych, a o tej szokującej sprawie nie ma nic, zero. W ogóle media światowe udają, że to się nie wydarzyło. No i oczywiście konkluzja jest prosta. Kolor skóry ofiary. Paskudnych czasów żeśmy dożyli. Marnie widzę przyszłość Europy, drodzy Państwo, niestety naszego kochanego kontynentu. A, jeszcze śmieszna informacja. Dzisiaj trochę na luzie, bo niedziela, pogoda paskudna, tak jak mówiłem, trochę miejmy radości z tego dnia. Słuchajcie, jakiś fan PSG nagrał filmik, wrzucił na media społecznościowe z hotelu, w którym wyraża swoje oburzenie, gdyż kupił, bo finał tej Ligi Mistrzów był w Budapeszcie, a on kupił bilet do Bukaresztu, ponieważ nie odróżnia Budapesztu od Bukaresztu i wylądował w stolicy Rumunii i szukał stadionu w Bukareszcie, ale niestety nie znalazł. No cóż, zdarza się, tak bym powiedział. Na koniec jeszcze wiadomości z Libanu, ale jeszcze zobaczę, co tutaj dla Was przygotowałem, jeżeli chodzi o te nowe informacje. Aha, wiadomość z ostatniej chwili. Ukraińcy zniszczyli dwa rosyjskie samoloty Tu-142 stacjonujące w bazie w rejonie Taganrogu. Tu-142 jest morskim samolotem patrolowym i przeciwokrętowym, zaprojektowanym do wyszukiwania i niszczenia okrętów podwodnych. Ciekawe, to kawał maszyny. Ukraińcy pokazali filmik, dron tam nadlatuje na to i niszczy takie samoloty, które stoją. Aha, jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Trump trochę nam nerwów dostarczył w trakcie weekendu, bo zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa do tak zwanego Situation Room. Wiecie, to jest ten punkt, w którym miejsce w Białym Domu, gdzie amerykańscy politycy, prezydenci, przepraszam, podejmują kluczowe decyzje o wojna lub pokój. No i wszyscy myśleli, że coś może być na rzeczy, że będzie wznowienie wojny, szczególnie, że CENTCOM, amerykańskie dowództwo wojskowe, wydało taki rozkaz, żeby uważać w Cieśninie Ormus, nie wpływać, bo zaraz będzie tam jakaś operacja wojskowa. No ale siedzieli kilka godzin i wyszli bez żadnej konkluzji. Co też pokazuje, że naprawdę Amerykanie znaleźli się absolutnie, drodzy Państwo, w zaułku. Trump robi dobrą minę do złej gry, twierdzi, że właściwie w narożniku, twierdzi, że wszystko jest ok, że wygrywa wojnę, no ale w rzeczywistości Iran spokojnie, czas działa na korzyść Iranu, czeka sobie spokojnie, odbudowywuje swój potencjał rakietowy i dronowy i dyktuje warunki Amerykanom, a Trump coraz desperacko bardziej domaga się dealu, chociaż Joe Kent podpowiada mu: olej ten deal, zabierajmy się stamtąd i koniec, no, ogłośmy zwycięstwo jak musimy i po prostu skończmy tą wojnę. Co z tego będzie? Zobaczymy. Na sam koniec oczywiście, drodzy Państwo, informacja o poczynieniach Izraela w południowym Libanie. Otóż, tylko w ciągu ostatnich 24 godzin Izrael zamordował 16 obywateli Libanu, a 34 ranił. Co ciekawe, też informacja może Was zainteresuje, ale w ostatnich dniach 3 libańskich żołnierzy armii rządowej Libanu zostało zabitych, co też pokazuje, że wbrew deklaracjom Izrael nie walczy tylko z Hezbollahem, ale również z ludnością cywilną, a jak się tam pod bombę nawinie i żołnierz libański też zostanie zabity. Premier Iranu wystąpił z orędziem do narodu, w którym ogłosił, że Izrael stosuje taktykę spalonej ziemi na terenie jego kraju, konkretnie oczywiście południa. Premier Nawal Salam powiedział, że Izrael stosuje odpowiedzialność zbiorową wobec wszystkich obywateli Libanu, niezależnie czy są to chrześcijanie, szyici, tam sunici, Bóg wie kto jeszcze. Bombarduje wszystkich równo, zabija i powiedział pan premier w tym orędziu, że to oczywiście nie jest droga do pokoju, rozwiązania tego problemu, tylko jest to generowanie kolejnych problemów i spirali przemocy. Jak wiecie, Izrael rozpoczął swoją operację na początku marca w cieniu operacji w Iranie i od tego czasu zdążył zamordować 3371 osób w Libanie Południowym, dużej ilości dzieci, i ranić 10129 osób. W bardzo dużej części są to osoby no nie tylko dzieci, kobiety, ale osoby, które już nigdy nie zejdą z wózków inwalidzkich. Poparzone, oślepione, bez rąk, bez nóg. Bardzo makabryczne są te zestawienia. Mimo że od 17 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, no to oczywiście Izrael go nie przestrzega i dalej morduje. Sprawa jest bardzo prosta. Po pierwsze chodzi oczywiście o storpedowanie porozumienia pokojowego z Iranem, bo Iran jasno powiedział, że jednym z punktów tego porozumienia pokojowego musi być zawieszenie broni i wycofanie się Izraelczyków z Libanu. No a po drugie cały czas pamiętajcie, że w grze jest koncepcja stworzenia tej wielkiej strefy bezpieczeństwa, to znaczy wywalenia wszystkich mieszkańców z południowego Libanu. Dzisiaj Harec określił to mianem, że południowy Iran został Liban, przepraszam, zamieniony przez izraelskie wojsko w strefę no-go dla cywili, czyli w ogóle tam nie może nikt być, bo każdy, kto się tam pojawi, zostaje natychmiast uznany za terrorystę i się do niego strzela, niezależnie, czy to jest dziecko, kobieta. Nieźle, co? Najbardziej humanitarna armia świata i oczywiście ostoja cywilizacji europejskiej na dzikim Bliskim Wschodzie. To oczywiście hasła propagandy Izraela. Jak jest w rzeczywistości, no to wszyscy to widzicie. Tyle. Przegląd najważniejszych informacji ostatnich 24 godzin uważam za zamknięty. Pozwolicie, że podziękuję również pani Marii Oldze Kornacz. Tu się urywa, przepraszam niestety, bo YouTube urywa dłuższe niki. Bardzo pani dziękuję za wsparcie. Widzę, że jest pani w Szwajcarii, to pozdrawiamy. Dziękuję pani Agnieszce Piaseckiej, fantastyczne wsparcie. Słuchajcie, o, witamy na pokładzie. Dołączyli do wspierających pani Małgorzata Sadza i Dorota Korsak. Proszę bardzo, ile pani nas teraz ogląda? Bardzo, bardzo, bardzo miło, że państwo nas wspieracie. Ja wiem, że uważacie, że to każdy youtuber tak gada, bo po prostu to jest element gry. Trzeba tak mówić, ale naprawdę prawda jest taka, że rynek medialny się zmienił, o tak bym powiedział. To znaczy, to nie jest już tak, że są wielkie koncerny medialne, które tam tworzą swoje projekty. Oczywiście cały czas to istnieje, ale kanał Historia Realna jest YouTube'em z krwi i kości. To jestem ja, Patryk, Kasia, trzy osoby. Patryk jest naszym reżyserem, montuje odcinki, Kasia odpowiada za księgarnię naszą i inne sprawy związane z takim, powiedziałbym, stroną biznesową naszego przedsięwzięcia. No ale studio to jest, jak widzicie, moje poddasze, ten komputer, mikrofon i jesteśmy dzięki temu, drodzy Państwo, niezależni, nie ma żadnych nacisków, a tą niezależność gwarantują nam i stabilizację finansową nasi widzowie. To jest po prostu takie proste. Siłę współczesnych, nowoczesnych mediów nie są jakieś wielkie fundusze inwestycyjne, tylko wy, którzy oglądacie. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Jak wiecie, o pewnych sprawach lepiej nie mówić na YouTubie, czy też w ogóle w przestrzeni internetowej, bo algorytmy szaleją, dochodzi do demonetyzacji, rozmaitych kłopotów. A ja mam to w nosie, bo mam was. Mogę mówić, co chcę. Także to jest bardzo ważne. Nie mówiąc już o tym, że to bardzo miło oczywiście, że chcecie nas wspierać. Ale liczy się każdy like, każdy sub, walczymy o 800 tysięcy subów, każdy komentarz, to też jest wsparcie. Także Historie Realne słyszycie za darmo. Oglądajcie, przekazujcie nasze filmy dalej. Jak chcecie, to wspierajcie tak, jak możecie. Okej, to co? Sekcja pytań i odpowiedzi. Jeszcze chwila. Ponieważ nie będę dzisiaj jakoś bardzo przedłużał tego live'a, no bo zaraz się widzimy. O godzinie 18 odcinek o Zełenskim, o tym, że Ukraińcy już naprawdę przegięli pałę, delikatnie mówiąc, z tym nazwaniem oddziału wojskowego imieniem bohaterów UPA, czyli katów narodu polskiego, i opowiem w takim krótkim, zwięzłym wykładzie, jaka jest geneza ludobójstwa na Wołyniu, dlaczego do niego doszło, jaka była reakcja. Dobrze, pozdrawiamy panią Monikę oczywiście, Welwiolkę, naszą moderatorkę. Pajczon pozdrawia ze słonecznej Bułgarii. Pięknie. Julii, czy Izraelowi nie zabraknie w końcu ludności, żeby zapełnić cały ten zdobyty teren? No tak, no to jest ta, już mówiłem o tym kilkakrotnie, to jest ta słaba strona koncepcji Wielkiego Izraela od Eufratu do Nilu. No może, tak, no można sobie wyobrazić scenariusz, w którym Izrael to wszystko zajmie. No już kiedyś miał Synaj, prawda? Po wojnie 1967 roku wziął pod okupację Synaj, który, nie wiem, jest trzy razy większy niż Izrael, pewnie jakby tak policzyć. Oczywiście mówię to z pamięci, trzeba by to sprawdzić. Ale no skąd wziąć tych sionistycznych osadników? No ja mam takie wrażenie, że raczej duch sionizmu, przynajmniej wśród Żydów aszkenazyjskich, raczej się obniża jego temperatura, tego płomienia sionistycznego, niż zwiększa. 7 milionów Żydów mieszka w Izraelu, ale 7 milionów mieszka poza Izraelem, w rozmaitych krajach, w Ameryce, Niemczech, Francji, w Polsce, w innych miejscach, gdzie można przyjemnie, bezpiecznie żyć. I raczej po zamachu 7 października coraz więcej ludzi będzie się decydowało na to, żeby porzucić ten pewien taki eksperyment inżynierii społecznej, jakim jest Izrael, czyli stworzenie państwa dla wyznawców judaizmu, których uznamy za naród. No i w końcu ten naród oczywiście się wytworzył, żeby było jasne, tak, w ramach tego eksperymentu. No ale jednak jest to robione gigantycznym kosztem dla ludności arabskiej, to jest oczywiste, która jest ofiarą poboczną tego eksperymentu, ale przede wszystkim dla ludzi, których no, poczuli ten sionistyczny zew, uwierzyli w tą rewolucję, tą ideę wielką, no a potem ktoś im odbrzmnął głowę. Słabo trochę, co? W związku z tym wiem, że statystyki są nieubłagane. Po zamachach 7 października wielu ludzi stamtąd wyjechało. Ludzie występują o paszporty polskie, bo mają jakąś tam polską babcię, prababcię czy coś takiego. Polski konsulat w Tel Awiwie jest oblężony. No rzeczywiście, ma pan rację, mówię tu do naszego widza. No skąd wziąć ludzi do tego wielkiego Izraela? Raczej marnie widzę przyszłość projektu sionistycznego. No. Bo ja wam wiele razy to mówiłem, on nie załamie się pod naporem Arabów, wbrew temu, co Izrael mówi, żeby zmobilizować swoich obywateli i świat do pomocy. Bo Arabowie są za słabi, żeby Izrael zniszczyć. On, jeżeli imploduje, jeżeli będzie kolaps Izraela, to dlatego, że wypali się właśnie ten sionistyczny duch i oni po prostu sami stwierdzą, że już mają dosyć. No. Trzeba wracać do swoich własnych ojczyzn, gdzie jest bezpiecznie i się przyjemniej żyje. Czy też swoich przodków, no bo tam już kilka pokoleń się przez 180 lat wychowało. Tu jest problem. No i będzie problem oczywiście Arabów wyznania judaistycznego, czyli tak zwanych Żydów sefardyjskich, no bo oni to specjalnie dokąd nie będą mieli wrócić. Mirek, witam panie Piotrze. Czy nie ma pan takich myśli, że Zełenski zrobił to specjalnie w tygodniu meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu, który dla Ukraińców jest jak Chicago dla Polaków? Haha, nie. Nie sądzę, żeby Zełenski tak to monitorował, a ja się przyznaję bez bicia, nawet nie wiedziałem, że będzie mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu w przyszłym tygodniu. Rozumiem, że to jakiś towarzyski, tak? No bo odpadliśmy z mistrzostw, czy tam z eliminacji mistrzostw świata, więc nawet nie wiedziałem to we Wrocławiu. Śmieszne to porównanie, że Wrocław jest jak Chicago. Impuls zamiast donata. Może być. Julii, teoretycznie wystarczy jedna atomówka z Iranu, który w końcu się zemści za całokształt. No tak, ale nie sądzę, żeby ten Iran miał naprawdę te ambicje nuklearne. Trump powiedział śmieszną rzecz do tej dziennikarki właśnie. Mamy dwa cele. Po pierwsze, zapewnić, żeby Iran nie miał bomby atomowej, a po drugie, żeby otworzyli cieśninę Ormus. I wtedy nasze zadanie będzie wykonane i będziemy mogli wyjechać. No chciałbym nieśmiało powiedzieć, że przed wojną oba te cele były spełnione. Iran nie starał się o bombę, a Trump w tym samym wywiadzie na jednym wydechu przekonuje, że po tych atakach B-2 no to już w ogóle nie miał żadnych szans na bombę. 9 miesięcy temu to już było, przypominam. Ta wojna 12-dniowa, tak, coś takiego, to tak przeszło do historii. No i cieśnina Ormus była otwarta, w związku z tym po co była ta wojna? Powtarzam to jeszcze raz, Trump rozwiązuje bohatersko, niczym rasowy socjalista, problemy, które sam stworzył. O Zełenskim, a dziś ten mecz jest w ogóle, pisze pan Mirek. No to ja już w ogóle nie miałem pojęcia. Widzę, że jest wiele pytań o Zełenskiego, ludobójstwo na Wołyniu i UPA. Odpuśćmy, drodzy państwo, ten temat, bo cały odcinek dzisiaj będzie o 18:00. Bardzo państwa zapraszam. Myślę, że będziecie zachwyceni, bo nie tylko tam omówię reakcje strony ukraińskiej na to, które są moim zdaniem skandaliczne, reakcje na nasze reakcje oczywiście, ale Przedstawię również genezę ludobójstwa na Wołyniu w takim krótkim, zwartym wykładzie, jak to wszystko było. Będzie to dosyć gorzka opowieść, bo opowiem również o tym, co działo się w II Rzeczypospolitej, o tym, jaka jest percepcja historii ze strony Ukraińców. No ale oczywiście apogeum będzie to potworne ludobójstwo na Wołyniu. Zachęcam Państwa, dzisiaj 18, drugi odcinek historii realnej tego samego dnia. A jutro, jeżeli będzie coś się działo, no to oczywiście jedziemy z live'em. Czy słyszał pan, pyta pan Krzysztof, o tym, że Albania sprzedała część terytorium, jakąś wyspę Jaredowi Kusznerowi? Nie, nie, ale podłubię, sprawdzę, brzmi to fajnie. Syn Chameneiego nie dawał fatwy o niebudowaniu bomby, tak jak to zrobił jego ojciec, mówi pan Julii. No właśnie, bo była fatwa na budowę bomby. Witamy Piwek na pokładzie. O, proszę bardzo, znowu, tym razem 87 Piwek wysłał 10 subskrypcji, 10 prezentów pan rozdał. Pięknie, naprawdę rewelacja. Jeszcze mamy tutaj Krzechan, wsparcie, daje panu kciuka. Czy widzi pan możliwość normalizacji podejścia Ukrainy w kwestii zbrodni UPA po odejściu Zełenskiego? Nie, nie widzę. Nie widzę absolutnie, bo to nie jest problem Zełenskiego, tylko problem długofalowej polityki historycznej państwa naszego sąsiada. No i koniec. Tu tam Zełenski jako taki to nie ma nic do gadania. A co, Załużny? Przypomnę, że Załużny ma być go zastąpić, bo Amerykanie go namaścili na kolejnego prezydenta i cały ten pucz, całe to wysadzenie Zełenskiego z siodła, które próbowali zrobić przy pomocy tajnych służb, miało na celu oczyszczenie miejsca dla Załużnego. No to kliknijcie sobie Załużny Bandera, wrzućcie sobie Google Images i zobaczycie, że Załużny niedawno dumnie robił sobie selfiaka na tle banderowskiej flagi i czarno-białego, zresztą paskudnego, portretu Bandery. Rozładujmy atmosferę. Proszę opowiedzieć o Bolesławie Chrobrym, który zrobił coś w kijowskiej księżniczce za odrzucenie zalotów. Nie mogę tego głośno przeczytać. No i wyszczerbił szczerbiec, tak można powiedzieć, o bramy kijowskie. Panie Piotrze, pytanie. Jaką książkę pan poleca z serii Polacy, Ukraińcy i tak dalej? No każdą, każdą. Przypominam, że już 7 napisałem. Żydzi, Żydzi 2, Sowieci, Niemcy, Alianci, Ukraińcy i teraz Polacy. I to nie koniec. Dopiero się rozkręcam. Będą kolejne. Także proszę czytać. Czytanie ogólnie rzecz biorąc jest o tyle fajne, że oderwiecie się od ekranów, od komputera. To jest w ogóle jakaś zmora, ile my teraz spędzamy czasu przed smartfonami, przed komputerami. Także chodźcie na spacery i czytajcie. Ja się staram w ten sposób nie postradać zmysłów. Jak się panu podoba świętowanie po wygranych mistrzostwach w Albaris, czyli Paris, tak? Dlaczego Francja pozwala sobie na cykliczne demolowanie stolicy, kiedy nastąpi punkt krytyczny? No dużą część dzisiejszego live'a, widzę, że pan teraz dołączył, poświęciliśmy tym zadymom. No co mogę powiedzieć? No nie jestem z tego powodu zachwycony, ale sama sobie to Francja zafundowała na własne życzenie. Więc niech nie płacze. Dawid, powtórzę, jak pan uważa, wiem, że nie ma jaj w UE, ale jak może Europa ogarnąć Izrael? Może tam trzeba wpaść? Nie, nie, no jeszcze nigdy nikt nie toczył wojny w imieniu obrony praw człowieka. Nikt tam nie będzie wpadał, nikt nic nie zrobi, nikt nie kiwnie palcem. Dopiero po latach będzie wielki wstyd dla tych wszystkich, którzy milczeli w obliczu ludobójstwa. Panie Piotrze, na Cyprze 70% obszaru jednej z opuszczonych wiosek wykupili obywatele kraju położonego tam, gdzie chce. Czy w innych krajach UE też dochodzi do takich sytuacji? A, to słyszałem, tak, tak, to było ciekawe. To była taka akcja, że jeden z biznesmenów powiedział, że ci Izraelczycy, którzy, że to taka Arka Noego. No do tego to się sprowadzało. Jak ten Izrael się zawali, no to trzeba gdzieś tych ludzi będzie przenieść, no to wtedy trzeba kupić jakieś wyspy od Cypru czy od Grecji i tam będziemy siedzieć. No. Taki Tajwan. O, Tajwan, to będzie Tajwan. Tajwan izraelski. Te Niki to mój wujek i ciocia, pisze pan Mirek. Nie przeczytałem tego, bo by mi się język połamał, czyli najlepiej kupić najnowszą. Proszę Panie Mirku powiedzieć, żeby Pan i wujkowi i cioci, żeby kupili tą, co ich, która ich interesuje. Mogą zacząć od Żydów, bo to była pierwsza, od Ukraińców, bo to na topie i bieżące. Mogą zacząć od najnowszej Polacy, no bo to właśnie wchodzi. Co, jak Pan uważa? Trump na pewno przygotowuje coś specjalnego na Mistrzostwa Świata. No na pewno, być może nie wpuści albo aresztuje drużynę Iranu, albo wiecie, coś jeszcze zrobi. To jest w ogóle kuriozum, słuchajcie. Trump właśnie tam na jego rozkaz zamordowano 5000 Irańczyków, między innymi te dziewczynki i teraz normalnie sobie drużyna Iranu wjedzie i ci Irańczycy będą sobie grali na stadionach w Kalifornii i w Seattle na Mistrzostwach Świata. To jest niebywałe. Sceny będą dzikie. Już nie mogę się doczekać naszych live'ów. Proszę zapytać pana Bartosiaka, co on na tę chucpę zupa. Zdaje się, że pan Jacek często to bagatelizuje, Staluk. Nie, nie mam poczucia, że Jacek to betalizował. No Jacek bagatelizował. Jacek po prostu mówi, że najważniejsza jest przyszłość, tak? Że te sprawy są bardzo, bardzo ważne przeszłości, ale no, z powodu przeszłości nie możemy przegrać swojej przyszłości i teraźniejszości. No to jest chyba jasne dla wszystkich, tak? A to, że jesteśmy oburzeni na to, co robi UPA i protestujemy i walczymy w tej sprawie, no to jest też oczywiste, nie? Sprawa jest chyba jasna. Kiedy napiszecie książkę Czesi, a kiedy Słowacy, pisze Bart Carter? No nie wiem, czy się na tyle znam na Czechach, żeby to zrobić, ale ucieszę pana, że w książce jest sporo wątków czeskich, teraz w tej książce Polacy. Dawid, proszę, super wsparcie, niesamowitą robotę zrobili pana rodzice. Proszę ich pozdrowić. Dobrze, mogę pozdrowić mamę, bo tata mój już nie żyje, więc pozdrawiam mamę. A panu dziękuję bardzo za wsparcie. Ja bym się zdziwił, jakby w ogóle przylecieli ci Irańczycy. No zobaczymy. No przyjechać przyjadą. Oni próbowali przełożyć te mecze do Meksyku, ale FIFA się nie zgodziła. To dużo roboty. Ciekawe, co zrobi FIFA. O właśnie, no pan tu pisze. Co się stanie, jak będzie mecz USA-Iran? To jest dobre pytanie. Witam panie Piotrze, stop stopa. Posiadam wszystkie pana książki, serdecznie polecam widzom. Bardzo dziękuję. To jest pan lepszy niż ja, bo ja chyba nie posiadam wszystkich własnych książek. Nie myślał pan o sprzedaży praw do pana materiałów kanałowi Zero? Super byłoby widzieć pana w TV. No, nie myślałem, mówiąc szczerze. Znaczy, ale no, do rozważenia to jest. Bo widziałem, że kanał Zero rusza, tak? Również w trybie telewizyjnym. Ja dlatego tak się zastanawiam, że to jest do rozważenia, ale zaraz mam taki drugi myśl. Przecież wy też możecie podłączyć, bo ja nie mam telewizora, więc nie wiem, jak to działa. Już nie wiem, z 15 lat spokojnie nie mam telewizora, ale chyba wiem, że można po prostu komputer czy sparować w jakiś sposób z tym telewizyjnym odbiornikiem i możecie mnie oglądać na dużym ekranie. Może Radka Pogodę pan zaprosi. Zgoogluję, sprawdzę. Nie mówię nie. O, panie Piotrze, proszę pozdrowić Edytę, wierną słuchaczkę. Pozdrawiam pani Edyto bardzo serdecznie i niedzielnie. Nie myślał pan nad jakimś doszkoleniem się z udostępniania ekranu, żeby udoskonalić przekazywanie informacji, pokazywać jakieś newsy czy artykuły na ekranie? Proszę o inny zestaw pytań. Postaram się, obiecuję, że w końcu to zrobię, ale natłok roboty jest tak potworny, że to się po prostu w głowie nie mieści. Jutro jest poniedziałek. Zrobię rano live'a. Muszę zrobić rozmowę. Potem muszę pojechać do Poznania. Wracam z tego Poznania. Muszę zrobić kolejnego live'a w środę. Zrobić odcinek. Potem jest Boże Ciało i przerwa. Kiedy ja się mam to zrobić? Kiedy ja mam się doszkalać? Jeszcze muszę żyć. Muszę Państwu powiedzieć, że pracy mam ostatnio bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz też jest promocja książki. Niesamowite to jest naprawdę życie. Kiedyś ktoś powiedział mądry, że najcenniejszą rzeczą na świecie nie są pieniądze, tylko czas. I jestem głęboko przekonany, że miał rację. No, teraz są Smart TV, YouTube'a można oglądać na telewizorze. Tak właśnie myślałem. Kim jest pan Radek Pogoda? Ktoś tutaj pyta. Nie wiem właśnie, no ale sprawdzę i dam znać. Na meczu USA i Iran Amerykanie będą po prostu strzelać. Oby tylko gole. Ala Gdańsk. Myślę, że głaski będą przyjemne również jak pana kot, czyli głaski zamiast donate'ów. A propos tego, słuchajcie, wiecie, że przed meczami państwowymi zawsze grają hymny. To znaczy, że wejdzie hymn Iranu grany 3 razy co najmniej, a jak wejdą do fazy grupowej, to wiele razy na amerykańskich stadionach. Kurczę, to będzie po prostu taka, słuchajcie, komedia. No dobrze, kończmy już tego live'a, bo i tak was długo trzymam jak na niedzielę. Bardzo było mi miło. Cieszę się, że się mogłem z wami spotkać, bo tak jak mówię, pogoda fatalna, nastrój miałem taki paskudny, jak to wszystko zobaczyłem, przynajmniej tutaj, nie wiem jak w innych częściach Polski, i pomyślałem sobie, live to jest zawsze dobre remedium. Pośmiejemy się, pogadamy, spotkam miłych, sympatycznych ludzi, czyli widzów Historii Realnej. Frekwencje mieliśmy mega, bo 8 tysięcy na żywo. Także bardzo, bardzo, bardzo za to Państwu dziękuję, mimo niedzieli, że chcieliście posłuchać. Jutro na 99% zrobimy live'a, no bo na pewno coś się wydarzy i zawsze w poniedziałki fajnie się z Wami zobaczyć na live'ie. No jeżeli się nic oczywiście nie wydarzy, no to live'a nie będzie, także śledźcie moje media społecznościowe. Teraz tak, bardzo ważna informacja. Dzisiaj o godzinie 18 odcinek o aferze z UPA i z Zełenskim i geneza ludobójstwa na Wołyniu. Odcinek bardzo myślę, że Was zainteresuje. Polecam, 18:00. Dziękuję za wczorajsze spotkanie na Stadionie Narodowym. To jest moja nowa książka Polacy, która już czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie w naszej księgarni, zostanie podpisany i otrzymacie książkę z autografem. No to tyle. Tyle. Live'a uważam za zamkniętego. Dziękuję za super frekwencję. Dziękuję wszystkim widzom. Dziękuję wszystkim patronom, wszystkim, którzy nas dzisiaj wsparli. I dziękuję pani Monice Welwiolce, naszej niezmordowanej moderatorce. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia o 18:00.